ciężko. U was po was jest dużo.
Dlaczego ciężko?
No przed takim audytorium to nie zawsze człowiek ma szansę wystąpić. Spróbujemy sobie w jakiś sposób z tym poradzić. Jak jestem tu u was, to mam nadzieję, że jestem w Palowicach. A jak jestem w Palowicach, to mam nadzieję, że jestem u tle Winklerów. A jak jestem u tle Winklerów, to znaczy, że coś tam widziałem, jakieś zamki. Widziałem jakąś bogatą, raciborską, książęcą rodzinę. A jak jeszcze dalej spojrzę, to widzę jakichś cesarzy i innych rzeczy. Tak to mi się kojarzy z Palowicami, które nie zmieniły nawet swojej nazwy, są do dziś. Ja, ponieważ dużo podróżuję i jadę z jednego kąta w drugi, widzicie, jak Palowice dla mnie są znane. Zupełnie od innego końca patrzę, jak wy patrzycie. Kiedy widzę, że w tych Palowicach jest dzisiaj około 1400 mieszkańców i tych jeszcze takich trochę łapańców, tak jak to mówią na Śląsku, to jest was tu trochę. I zadałem sobie jedno pytanie. Dzisiaj wam mogę mówić dość dużo. Chciałbym się skupić i chciałbym coś wam przekazać, co będzie wam bardzo pomocne. Muszę wam powiedzieć, że Palowice należą do Bożego planu i jakbyście tak popatrzyli za okno, nie wiem, czy umiecie tam patrzeć, ale to jest taka równina. Widzicie tam gdzieś z tamtej strony 1000 ludzi się zbliża. A z tej drugiej, 2000. A z tej trzeciej 500 000. Czy taką wizję w ogóle macie? Muszę wam powiedzieć, że chcę was zaprowadzić trochę na miejsca takie, które w Boży sposób można patrzeć troszeczkę inaczej i może w ten sposób dziś rozpocznie się jakiś nowy dział w waszym życiu, potrzebny również dla waszego spojrzenia i duchowego spojrzenia. Kiedy śpiewaliście, przyjdź Panie Jezu, oblubienica tak mówi, Duch Święty tak mówi, to powinniście wyglądać przez to okno, właśnie całe nabożeństwo w tamtą stronę będziecie patrzeć. Gdybyście tak faktycznie zdawali sobie sprawę z tego, jak to jest. Ja chciałbym was przeprowadzić troszeczkę przez cienie takie, które być może dla was są znane, ale nie umiecie z tego zrobić użytku. Ponieważ moja praca to jest tak, zaczyna się zawsze jak ktoś umrze, a kończy się na tym, jak ktoś weźmie dziedzictwo. To jest moja praca zawodowa. W związku z tym najczęściej dostaję do ręki, tak jakbym tu miał przyjść, pośród was, jest was powiedzmy nie wiem, 100 ludzi, tak, trochę więcej, i kazaliby mnie wśród was znaleźć tego jedynego, któremu się ten skarb Boży należy. I myślicie, żebym skapitulował? Nie. Myślicie, żebyście poznali, że ja to robię? Też nie. Ale na pewno ten, kto by mu się to należało, to na pewno bym do niego trafił. Kiedy patrzę na obraz ten, który chcielibyśmy przenieść do naszego życia duchowego i dziś coś, jakiś użytek z tego zrobić, my mamy w ręku testament. To jest hebrajskie berit. To jest to przymierze, które w polskim języku jest bardzo różnie rozumiane. Nie wiem, czy rozróżniacie pomiędzy testamentem a przymierzem zawartym. Nie ma żadnej różnicy. Biblijnie też nie ma żadnej różnicy. Przymierze i testament to jest jedno i to samo. I chciałbym wam dwie rzeczy powiedzieć, co jest ważne w tym testamencie. W testamencie ważny jest testator i ważny jest wykonawca testamentu. I powszechnie i publicznie się mówi, że wykonawcy testamentu nie jest w stanie nikt zmienić, nikt na niego wpłynąć. To jest ten, który został powołany według woli testatora do wykonania jego testamentu. Nie wiem, czy rozumiecie to dobrze, ale chciałbym, żebyście zrozumieli jedną rzecz z tego. Że testament jest po to, żeby go otworzyć po śmierci. Nie wolno go zmienić, jak mówili z do Galacji. Nikt nawet z ludzi nie próbuje tego zmienić. To jest wola tego, który zmarł i tego, który żył i zapisał, przekazał w różny sposób, ale jest to pewne. Druga taka rzecz pewna jest, że testament dostaje się do ręki kogoś, czegoś, wszystko jedno kogo, ale w tym testamencie, i to jest najlepszy testament, kiedy powołuje się wykonawcę testamentu. I Pan Jezus, jak był jeszcze z uczniami, mówił, ja to robię, Przyjdzie Duch Święty, który was prowadzi we wszelką prawdę, będzie waszym interpretatorem i będzie moim wykonawcą i Jego szanować będziecie. Czyli mamy do czynienia z takim klasycznym przykładem. Teraz jak to zrozumieć? Mówiliśmy na temat palowic i chciałbym wam mówić dalej na temat palowic. Palowice to jest miejsce, które w Bożym planie, w Bożym testamencie jest zapisane, że któregoś dnia otworzycie kartkę i zobaczycie, że w palowicach ja, Bóg nieba i ziemi, powołuję do swojego królestwa i do swojego dziedzictwa. Janka, Bicka, Fracka, nie wiem jakiego tam macie jeszcze tu imiona, jaka mała miała na imię, co modliła się? Lenka, tak? I wyszczególnieni jesteście z imienia powołani do Bożego Królestwa. Nie wiem, czy wy jesteście z tego zadowoleni, ale Bóg tak to zrobił, kiedy was jeszcze nie było. I w związku z tym ten zbór nie jest przypadkiem w tej miejscowości i ta miejscowość nie jest przypadkiem Winklerów i nie jest przypadkiem księstwa Raciborskiego, tylko jest Bożym planem zbawienia takich właśnie różnych ludzi, którymi byśmy właściwie tak po ludzku rzecz biorąc odsunęli ich w księstwie Raciborskim, to najlepiej byśmy ich przesunęli kawałek dalej, gdzie granica się kończy i z nimi zrobili sobie spokój. Zobaczcie, jak to wygląda u Pana Boga. Żeby lepiej to zrozumieć, chciałbym mówić dzisiaj, żeby porównać palowicę do Gilgal. Słyszeliście kazanie na temat Gilgal? Ja wam to przybliżę troszeczkę. Kiedy patrzycie na mapę Izraela, to widzicie dziwne rzeczy, których absolutnie nie można zrozumieć. Ja je troszeczkę zacząłem rozumieć, dlatego że do tej mapy Izraela przyłożyłem testament, który został przekazany Abrahamowi i zacząłem się przyglądać temu z bliska, jak to jest. No więc jak zobaczycie, to tak Pan Bóg nas może poprowadzić. Największym problemem w Izraelu jest rzeka Jordan. Taka rzeka, która płynie od północy na południe Izraela i nawet nie zdajecie sobie sprawy, że ta rzeka dzieli dziedzictwo na dwie części. Czyli Boże dziedzictwo to nie jest bardzo łatwa sprawa i chciałbym na temat tego mówić. Bardzo często spotykamy, dzisiaj czytaliśmy w wierszu chyba 16, 8 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Możecie zobaczyć to i to jest ciekawa myśl. Dwie rzeczy z dzisiejszego dnia. Hebrajczyków 8 rozdział. Piętnasty wiersz. I dlatego on jest pośrednikiem Nowego Przymierza, aby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I najpierw zastanowimy się, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć nasze dziedzictwo w Chrystusie. Zastanowimy się nad tym dziedzictwem, które dostał Abraham, które tu jest powołane, że ci, którzy są powołani za pierwszego przymierza, to jest tak, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że procedura otwarcia spadku, jak również otwarcia testamentu, jak również próba otwarcia dziedziczenia, ma regulamin, bardzo ścisły regulamin. Są to procesy, które po kolei następują. I tu mamy to wyraźnie powiedziane, że żebyśmy my, którzy jesteśmy powołani w palowicach, otrzymali dziedzictwo wieczne. No, to nie jest coś, co niszczeje, jak Piotr mówi. To jest coś, co jest wieczne, co zostaje. To jest coś, co się nie zmienia. To jest coś, co Bóg przygotował dla ciebie w formach, które przewidział, którego nawet Piotr mówi, że nawet Paweł mówi, że nawet aniołowie chcą w to wejrzeć, a my tak naprawdę nie wiemy, czego my dotykamy. Chcielibyśmy to sobie przybliżyć. I teraz zobaczcie, w tym Izraelu, jak popatrzycie na tą kartę, to dziedzictwo jest podzielone na dwie części. Czy zdajecie sobie sprawę, że wasze dziedzictwo w Chrystusie jest podzielone, czy nie? Czy jesteście świadomi tego, że mamy do czynienia z Jordanem, który jest obrazem śmierci, z Jordanem, który nie tylko jest obrazem śmierci fizycznej, ale też śmierci duchowej? Czy macie do czynienia z ziemią izraelską i to jest cień tego, co my mamy w Chrystusie, jest pośrodku nas, przebiega rzeka, która jest dziwaczna, której wiecie, że czasami czeluście się otwarły i woda wpadła wszystka i Izrael przeszedł sobie suchą ziemię. Kiedy Chrystus został ochrzczony w Jordanie, on nie z przypadku poszedł do Jordanu. Byliśmy w tamtym miejscu, bo jest teraz wolne, można pojechać na miejsce, gdzie Jezus był ochrzczony i zobaczyć i spoglądać na wszystkie strony i patrzę w lewo, nic nie widzę, patrzę w prawo, nic nie widzę, bo dalej Jerycho widać. Z drugiej strony jakiś tam stoi taki kościółek jakiś greckiego, powiedzmy, alkaiczny, nie wiem, to jest ortodoksyjny czy nie taki, nie wiem, ale stoi z drugiej strony, to już jest po drugiej stronie granicy. Po stronie Izraela można dojść i zobaczyć. I byliśmy w takim momencie, kiedy tam, nie wiem, z 10-50 busów takich przyjechało turystów, gdzie się chrzcili w tej rzece. I to byli Amerykanie, oni pięknie śpiewali, tak jak wy, zrobili z tego piękną uroczystość, przyglądaliśmy się, jak oni wyszli, to by nogi tam włożyliśmy w joda, żeby mieć przynajmniej jakąś tam, powiedzmy, pamiątkę potem. I chciałbym wam powiedzieć o takim miejscu właśnie nad Jordanem. Zobaczcie, że tam daleko, gdzie skąd wypływa ten, to jest dziwaczne w ogóle dziwaczna rzeka. Dlatego, że Genezaret, skąd wypływa Jordan, jest 400 metrów poniżej poziomu morza. I płynie Jordan gdzieś tam w górę do morza, które jest na poziomie zero. Jak widzicie taką dziwną rzekę, to musicie sobie zadać pytanie, co to jest. Rzeka jest dziwna. Jeśli patrzymy na ten cień Izraela, to zobaczymy, ja już się nauczyłem na pamięć, wy na pewno tego nie wiecie, ale ja mogę praktycznie już oglądać to wszystko, które pokolenia są po której stronie, jak są to ułożone, w jakim stylu to jest ułożone, gdzie i jak i tak dalej. Ale to, powiedzmy, powiedziałbym, jakbym was zachęcił do całek czy różniczek, to też byście mi powiedzieli, zaraz, kazanie ma być proste. Byście mnie zatrzymali i dobrze, że mnie zatrzymujecie w tym momencie, dlatego że nie wszystko jest nam potrzebne, tak? Ale spróbujmy zastanowić się nad jednym małą rzeczą. Z drugiej strony tego Jordanu jest takie miejsce, które nazywa się Gilgal. I to Gilgal jest około 400 lat w historii Izraela. Gilgal jest bardzo ważnym punktem odniesienia. Dlaczego? Dlatego, że wykonawca testamentu zgłosił się i ogłosił w Gilgal, że on będzie prowadził naród izraelski według swojego pomysłu. Według swojej woli, według tego, co on widzi, a nie co wy widzicie. I powiedział tak, przepraszam cię, Jozue, ale ja jestem wódz wojsk niebieskich. Ty jesteś dobrym wojownikiem, ty jesteś fantastycznym Bożym dzieckiem, ty jesteś fantastycznym, powiedzmy, uczniem Mojżesza. Ja cię mogę tylko chwalić. Ale ja tu wstaję na tym miejscu, żeby tobie powiedzieć, że ja jestem Panem. Coś tam stało. Ja rozumiem, że znacie tą historię z Księgi Jozuego. Tak? Ona się powtarza dwa razy i w tej samej miejscowości. To nie przypadek. To nie przypadek. Zgłasza się wódz wojsk anielskich, a w drugim wypadku w Sędziów, w drugiego rozdziału, pierwszy wiersz mówi: Anioł Pański wyruszył z Gilgal i oni to widzieli. Czy zdajecie sobie sprawę, że wy jako Boże dzieci powołane do Bożego Królestwa nie tylko macie Jordan, ale macie za Jordanem miejsce waszego spotkania z waszym Ojcem, z waszym Panem, z waszym umiłowanym Zbawicielem. Czy rozumiecie to, do czego jesteście powołani? Ziemia obiecana nie ma żadnej wartości przed Jordanem. Wiecie o tym, że Mojżesz te trzy pokolenia zostawił po jednej stronie Jordanu, po tej wschodniej stronie Jordanu, które do dzisiejszego dnia nie mają żadnego duchowego innego znaczenia. Jest znaczenie takie, że Pan Jezus sam musiał zabrać Mojżesza z Pizgi, tam z tego wysokiego szczytu, na górę przemienienia do Judy, żeby pokazać mu: słuchaj, Mojżesz, tam się nie skończyło, tam się zaczęło, tu się skończy. Czy wyobrażacie sobie takiego zarządcę testamentu, który sam prowadzi swoją rzecz przez wykonawcę od początku do końca? Jesteśmy w Gilgal. Co się takiego w tym Gilgal zdarzyło? Żebyście dobrze zapamiętali, to może przeczytamy kilka małych tekstów, które nas poprowadzą, nasze myśli żeby zrozumieć Kalowice, żeby zrozumieć miejsce, które obiera Bóg, żeby Jego chwała się tam pokazała, a bliżej mówiąc, żeby On sam mógł tam stanąć. To miejsce rozpoznali Izraelici w sposób następujący. Oni posłuchali Bożego Słowa, Pan Bóg im mówi, weźcie skrzynię przymierza, idźcie i wchodźcie śmiało, wy wszyscy kapłani, wchodźcie śmiało w Jordan. Jakbym wam dzisiaj to zaproponował, możemy podjechać, możecie spróbować. Ten Jordan ma taką prędkość rzeki, jak mniej więcej Wisła. Jakbym wam krzyknął, bierz na plecy ciężar, który nie może udźwignąć jedna osoba, cała skrzynia przymierza ze świadectwem, z wszystkimi Bożymi sprawami i masz zrobić krok wiary w Jordan. Nie wiem, czy byś to zrobił. To jest wkroczenie w dziki, bardzo niebezpieczny nurt, który się nazywa śmierć. Czy zdajecie sobie sprawę, że przed wami, do tego Jordanu przed wami, czy zdajecie sobie sprawę, że on zwyciężył nurt śmierci, kompletnie położył na łopatki wszystkie moce ciemności i moce, które mogłyby zagrozić twojemu czy mojemu życiu. I cię powołał, jest napisane, do dziedzictwa swojego i teraz znowu wracamy do tego cienia, który tam jest. Żeby skrócić, żebyście mieli na tyle możliwość zapamiętania tego wszystkiego, to Gilgal oznacza tak, jakby cię ktoś przewalcował i coś nowego robił. Nic z ciebie nie zostało, co po tamtej stronie Jordanu. To chciał Bóg pokazać przez miejscowość, którą sam wystąpił wobec całego Izraela. Nie wiem, czy takiego Boga chcę znać. Nie wiem, czy ci to ciągnie, ale zobaczcie, co zrobili Izraelczycy. Dlaczego oni poszli, gromadnie poszli za kapłanami? Dlatego, że śmierć im nie mogła zaszkodzić. Dlaczego idziesz za Chrystusa śladem? Dlaczego chcesz Go naśladować? Wiecie, wierzący człowiek to im bliżej się zbliża grobowej deski, tym powinien wyżej oko podnieść i tym bardziej się radować, będę z drugiej strony Jordanu. Ja przez Jordan nigdy nie będę iść sam. Ze mną zawsze jest mój Zbawiciel, mój Pan. Ta pieśń robi rewelację. Jak zagrał ją Prower na skrzypkach na pogrzebie brata Repsza w Warszawie, nie była śpiewana, była grana. To jego oczy się promieniły, a jego skrzypki grały razem z nim. Taki wierzący człowiek jest. Macie pierwszy punkt zaczepienia po drugiej stronie Jordanu. Gilgal, co się tam wydarzyło? Jozue zrozumiał to w taki sposób, mówi, dawajcie każde plemię, dawajcie każdy kamień. 12 kamieni postawił na tym miejscu. Nikt nie może tego zapomnieć. Bóg nas przeprowadził przez Jordan. Suchą nogą. Co my robimy? Ano to jest ważne, co w tym Gilgal się robi. Nie wiem, czy jesteś przygotowany na to, żeby w Gilgal spędzić parę dni. Tam jest dokładnie powiedziane 10 dnia pierwszego miesiąca, a 14 dnia pierwszego miesiąca w 4 dni cały Izrael, milion czy tam powiedzmy, no powiedzmy tych mężczyzn, nie wiem ile ich tam było, ale cała grupa palowic wreszcie za Jordanem ma stanąć i zrobić pierwszą rzecz. Odciąć hańbę Egiptu. Zapomnisz, co było z tamtej strony Jordanu. Jeśli dalej masz oczy zwrócone na ziemskie rzeczy, nie nadajesz się do pozyskania dziedzictwa Chrystusowego. Ja nie mówię, że jesteś niewierzącym człowiekiem. Ja tylko ci mówię, że jesteś niezdolny do dziedziczenia. Znacie takie pojęcie? Wydziedziczony. Albo niegodny. Wiecie, na jakiej podstawie możesz być niegodny? Jeśli zrobiłeś coś wbrew testatorowi, to jest wyraźnie napisane. Jeśli jesteś przestępcą, jeśli jesteś przestępcą Jezusa i twój grzech przybił go na Golgocie, to musisz mieć świadomość, że jesteś niegodny całego Królestwa. I dopiero wiara zdejmuje z siebie hańbę Egiptu. 40 lat musiało trwać, niektórzy nie doczekali tego, niektórzy wierzący ludzie kończą swój bieg życia duchowego na Jordanie. Na drugiej stronie, tam gdzie piękne pola były, Mojżesz to nam obiecał, tam gdzie Lot się zaczepił, tak, bo tak mu to pasowało dla jego córek, to wszystko jest z tamtej strony Jordanu. jeśli ty jesteś przyczepiony do tamtej strony Jordanu, jako wierzący człowiek, ja nie mówię, ty wyszedłeś z Egiptu pod wodzą Mojżesza, Bóg cię prowadził, tyle lat, znasz zakon, jesteś wierzącym człowiekiem, ale możesz się nie nadawać na zachodnią stronę Jordanu. Możesz być biedakiem. Kiedyś dobrze to ujął Henek Turkanik w swoim kazaniu, powiedział, jak gęś opalona tam stracisz, albo nogami do góry. My chcemy mówić na temat dziedzictwa, które my chcemy wziąć z pełną czcią dla naszego Pana. W związku z tym wylądowaliśmy w Palowicach. To Palowice należą do królestwa przewidzianego przez Pana. Tak sobie Pan zaplanował ten zbór i tak go stworzył. Nie jesteś tu przypadkowo, to się nic nie dzieje przypadkowo. Dziedzictwo to w Gilgal się stało. Pierwsza rzecz, obrzezali hańbę Chrystusową, tę hańbę Egiptu. Odsunęli to na bok, co ich z Egiptu ciągnęło. Przez tą hańbę Egiptu zginęli wszyscy ich potomkowie. Tam są najstarsi ludzie, którzy weszli do ziemi obiecanej. Jest dwóch wspaniałych świadków, to jest Kaleb i Jozue. I jest cała masa mężczyzn, którzy mają nie więcej jak 60 lat. Czyli pokolenie, nie wiem, tu jest ktoś z was z starszego pokolenia, to uważajcie, bo jak mówię na temat Palowic, to coś się może nie zgadzać, ale wybaczycie mi, że to starsze pokolenie jest paru ludzi, którzy gdzieś tam się zachowali w pięknym stylu, weźmy, gdybym mówił o Kalebie, gdybym mówił o Jozuem, to byśmy nas tutaj do wieczora, byście mnie nie zatrzymali. To jest temat sam sobie, który jest wspaniałym tematem. Oni byli innego ducha, to byli ludzie, którzy poszli za Jezusem absolutnie bez żadnych pytań. Fantastyczny duch. Ale my wracamy do Gilgal, co się stało jeszcze w Gilgal? Może kilka rzeczy, które skoncentrujemy na Gilgal, żebyśmy zrozumieli, co w tych Palowicach się stało. Czy to pomyłka księstwa Raciborskiego, czy to Boży skuteczny plan działania. Nie dziwcie się, że zaraz potem zrobiła się coś takiego. Po obrzezaniu, czyli po całkowitym sprzymierzeniu się, mówi, obrzezka jest znakiem mojego prawa, przymierza, mojego testamentu, objawionego Abrahamowi. Tak mówi Bóg. W związku z tym w Gilgal idziemy dalej. Jak oni już to wszystko zrobili, to zaczęli świętować Paschę. To tak jak wy tu przed chwilą zrobiliście, łamaliście chleb, jak Pan przykazał. Nie zdajecie sobie sprawy, jak się cieszy testator, jak się cieszy Duch Święty z powodu tego, że wykonujesz jakiś paragraf z tego testamentu. To on tak. Znalazłem jeszcze jednego. Jeszcze dołączy do nas Janek. Albo jeszcze dołączył jakiś Adam, albo jeszcze dołączył jakiś Bronek. Wszystko jedno. I on też jest gotów wykonać wszystko, co w Słowie Bożym w testamencie Jezusa Chrystusa jest napisane. Co jeszcze takiego w Gilgal się stało? Gilgal to jest jeden z najpiękniejszych obozów Bożych, który wyrusza do walki o dziedzictwo darowane, zapisane w Bożym Przymierzu. Czyli to jest miejsce, z którego się wyrusza w różne strony. Zobaczcie, tam się różne rzeczy dzieją. Tam się zdarzają nawet takie rzeczy, że przyszli Gibeonici i oszukali Jozuego. Tam jest napisane, bo nie pytali Pana. Oczywiście zdarza się w tym Gilgal wszystko. Coś się może wydarzyć, czego my nie rozumiemy, ale Boży plan i ten, który wykonuje testament, nie ma względu na co. To jest ktoś, kto się nie sugeruje ani tobą, ani mną. Ten, kto ma wykonać, to dla niego jest najważniejszy ten, który dał testament. Czyli dawca testamentu jest numer jeden osobą, która decyduje o wszystkim. W związku z tym Pascha, kamienie, obrzezanie, wysuszenie Jerycha, co tam dalej się dzieje? W Gilgal mamy możliwość przyglądać się, że Bóg mieszka i kapłani pełnią swoją służbę przez około 400 lat. Nawet byście nie wierzyli, nie zdawali sobie sprawy. W takiej miejscowości jak Palowice Bóg zamierzył 400 lat przebywać i wykonywać dzieło ku swojej chwale. Tam się też stała jedna z największych rzeczy właśnie w dziedzictwie, o którym mówimy. Tam się rozpoczął podział dziedzictwa po zachodniej stronie. I tam Eleazar i Jozua przypisali wszystkim plemionom według ich liczby rzucając losy dziedzictwo, które nabyli. Chciałbym wam powiedzieć tylko, jak to się stało. Gdzie to jest? Więc Gilgal jest w pokoleniu Beniamina. W najmniejszym pokoleniu i najbardziej problematycznym w całym Izraelu. Oczywiście o Danie jeszcze możecie mówić tam na północy, bo oni w ogóle zginęli, oni w ogóle odpuścili sobie wszystko, tak? Ale Beniamin to jest ten, który sprawia Bogu najwięcej kłopotów. W Beniaminie to możemy zobaczyć w Księdze Sędziów, jak to było. Jak tylko ludzie zaczną robić po swojemu, to nakrochmalą tak, że do hańby pośród narodu izraelskiego nie doszło takiego jak w Beniamina, tam gdzie porąbali na kawałki, ten kapłan porąbał na kawałki własną swoją żonę i rozesłał po całym Izraelu. Nie, takiej hańby jeszcze żeśmy nie widzieli. Gilgal jest miejscem, które Bóg przewidział w naszym dziedzictwie, żeby zrobić pierwszy krok. Ono jest na nizinie i jest bardzo nisko. Jeśli będziecie w Izraelu, to musicie potem pójść do góry, spotkacie Sylo, w którym również przez wiele lat, wiele setek nawet lat, Pan Bóg zaczął rządzić w Izraelu. Macie tak, Gilgal to jest pierwsze, potem macie Sylo, które jest, nie wiem, tamte płaszczyzny Sylo, to są na wyżynach około 800 metrów, czyli idziemy krok do góry zobaczyć i dopiero Sylem się byśmy musieli zająć. Później jak pójdziemy dalej, tam żeśmy stali na samej górce na Gerazim i oglądaliśmy tą Ebal i Gerazim, to one są jeszcze wyżej, trzeba pojechać. Czyli dziedzictwo jest pokazywane okresowo, na poszczególnym poziomie. Każdy twój krok będzie wymierzony. Jeśli przejdziesz przez Gilgal, będziesz do Sylo. Jeśli przejdziesz przez Sylo, będziesz do Sychem. Jeśli tam wejdziesz do Sychem jeszcze wyżej, to będziesz na Gerazim, będziesz na Ebal. Boże błogosławieństwa i Boże dziedzictwo jest niestety jedną wielką walką dla bieżącego człowieka. I do tej walki chciałbym was zachęcić. To nie jest przypadkowa walka. Tu nic nie zrobisz. To tylko to, co ci w Chrystusie Bóg darował, możesz zyskać, albo szkodę ponieść. Chciałbym wam powiedzieć, że ten Gilgal stanął mi tak w poprzek mojego życia duchowego i ciągle się patrzę, czy ja patrzę jeszcze na to, co jest po wschodniej stronie Jordanu, czy na to po zachodniej. Gdzie ja jestem? Bardzo trudne określenie. Chciałbym cię spytać, że, czy ty wiesz, że ty jesteś w Palowicach? Byście się uśmieli. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ty jesteś w Palowicach? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że zbór w Palowicach powołał Pan? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że on ci nie odpuści ani kropki, ani przeciwnie? Ja bardzo często należę do tych ludzi, którzy czasami uda mi się coś rozszyfrować przez to, że rozumiem punkt, kropkę i przecinek i jakąś jeszcze strzałeczkę z boku. Tak mnie nauczyły i to było wielkie, wielka lekcja, której musiałem się uczyć tu gdzieś tam na Dolnym Śląsku, przy jakimś tam przypadku ktoś z doświadczonych ludzi mówił, a z lewej strony to co jest, co ta kropka znaczy? Ja byłem w takim stanie, kiedy nie wiedziałem. I muszę wam powiedzieć, że ta nieświadomość wierzących ludzi, co mają, z kim mają do czynienia, jaka jest ich, jaki jest cel podróży waszej, gdzie wy wylądujecie i kiedy wylądujecie, jest wam bardzo potrzebne. Musicie mieć świadomość, że jesteście w Bożym Testamencie. Musicie mieć wiadomość, że ten testament otwiera kartka za kartką, paragraf za paragrafem. Otwierasz nie ty, tylko otwiera wykonawca. I ty nie masz na niego wpływu. Nie masz w ogóle wpływu na Ducha Świętego. Nic nie jesteś w stanie mu rozkazać. On się sugeruje nawet nie twoimi wielkimi płaczami. Zobaczcie, co ogłosił w Księdze Sędziów w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu. Że anioł pański coś skrochmalili ci. Izraelici. Dla przypomnienia możemy to przeczytać, żebyśmy jasno wiedzieli, kiedy i co tam się stało. Księga Sędziów, drugi rozdział, pierwszy wiersz. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł, wywiodłem was z Egiptu i prowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc, nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. I tu byśmy musieli powiedzieć po hebrajsku berit. Prawne niemożliwość odwrócenia zapisów testamentowych przymierza pańskiego. I nie gniewajcie się na Boga, ale On tego zrobić nie jest w stanie. Tylko Wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzycie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Ten wiersz nam mówi, że oni już byli na zachodniej części Jordanu, w ziemi obiecanej, w tych, powiedzmy, pozostałych plemionach i zrobili coś, co się nie podobało albo było niezgodne z testamentem. I tu jest napisane, że niestety stanie się coś takiego, co z palowic ich nie wypędzicie. Czyli świadomość jest nasza taka, że mamy do czynienia z walką. My nie jesteśmy w Gilgal, w ziemi obiecanej, gdzie nie mamy wrogów. My nie jesteśmy w miejscu Chrystusowym, gdzie możemy skapitulować, wszyscy wrogowie są pokonani, wy nie wyczytacie nic z Pisma Świętego, gdybyście powiedzieli, dziś możemy się rozłożyć obozem, świętować i pełnić to, na co czeka nas z Chrystusem w niebie. Dzisiaj macie walkę. I tą walkę duchową musicie przejść w stylu duchowym. Pamiętaj, jeśli ktoś cię powołuje do walki, nie możesz żadnej reguły gry zawalić. I to jest dla was poselstwo. W Palowicach nie można pozwolić sobie na żadne odstępstwo od testamentu Pana Jezusa Chrystusa i nie można sobie pozwolić na żadne lekkie potraktowanie, nawet przecinka czy kropki. Nie zachęcam was do tego, żebyście byli bez miłości, tak jak prawo mojżeszowe to mówi. Nie. Spójrzcie na Jezusa. Ten, który tak wiele wycierpiał od grzeszników, ten, który nie podniósł swoich ust, ten wygrał. Styl walki Jezusa jest nam potrzebny. My musimy patrzeć na Niego jak wpatrzeni, powiedzmy, w ten wymalowany obraz Chrystusa. To jest ten, który ma pełen miłości, ale ten, który absolutnie nie zgodzi się na zmianę jakąkolwiek w zapisie testamentu. On tak zapisał jeszcze przed wiekami, on to objawiał Abrahamowi, tych testamentów objawionych, czy tego samego testamentu objawianego po części różnym przodkom Chrystusa jest wiele. List do Galacjan mówi nam, że tym właściwym następcą jest Chrystus. Czyli On jest absolutnym zakończeniem wszelkich przymierz z człowiekiem. Jezus. Jezus jest początkiem i końcem. On był przed Abrahamem, On objawiał Abrahamowi, On się spotkał z Jozuem, On Gilgal zakładał, On Sychem zakładał, On był na górze Gerazim i Ebal. On też polecił w Jeruzalemie zbudować dom, który Salomon budował. To zrobił On. Jeśli wam wystarczająco przedstawiłem tego testatora, tego właściciela, tego wszechmocnego władcę, który ciebie powołał do swojego królestwa, do swojej chwały, to chciałbym ci powiedzieć, że nie bądź taki dumny, bo nie jesteś tylko ty sam powołany. Tych powołanych w Palowicach widzę tu wielu. Jakie to jest piękne. Jesteś powołany niezależnie ode mnie, według Bożego powołania, według zapisu testamentowego do dziedzictwa Chrystusowego. Co to takiego jest to dziedzictwo Chrystusowe? Spójrzcie, co się tam wydarzyło w tym Gilgalu. Wyobraźcie sobie, że wszystkie przepiórki zginęły. Manna przestała padać. No i tak bieżący człowiek powinien zacząć się pytać, jak ja teraz będę żył? W robocie mnie wyrzucą, w szkole mnie znienawidzą, na podwórku będą na mnie plunę. Jak ja będę teraz żył? Co to za dziedzictwo Chrystusowe? Wkraczasz do Gilgal i nie masz zielonego pojęcia, czym cię Chrystus obdarzy. Pierwsza rzecz to wybuch radości. Z jakiego powodu? Ha! Wreszcie jesteśmy w ziemi obiecanej. Wreszcie jak wylądowaliśmy w Palowicach. Jak nie wierzycie, jak ta radość działa, to jedźcie na dłuższy czas, tak jak my czasami jesteśmy parę tygodni w podróży i przyjedźcie do własnego zboru. O, jestem na miejscu. Ten wpasowany twój moduł do dziedzictwa Chrystusowego, ty jesteś tutaj tak ładnie wpasowany, jakby cię ktoś szlifował z dokładnością iluś mikronów albo tam powiedzmy po przecinku. On cię wyszlifował dobrze. A jak to, co jeszcze ci wystaje, co masz rogatego, to ci obetnie twój brat albo twoja siostra w zboże. Nie dziwcie się, że was czasami coś pali, to jest normalne. Zobaczcie, co zrobili w Izraelu, kiedy przyglądamy się temu, gdy wtedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich, czwarty wiersz, wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakał. Oj, to było straszne. Czy wiesz, że taki płacz, jak mówi apostoł Paweł, taki smutek według ducha, co on sprawia? On uwalnia radość. Czy wiesz, jeśli smutek ten, który jest przez Boga sprawiony, ten, który tu był Bogiem, wiecie, jak to spowodowało? To spowodowało tak, moi mili Izraelici, przegraliśmy bój przez grzech, który się strafił w Aje. Dzisiaj mamy naprawić grzech i ruszyć do przodu. Absolutnie się nie zmartwili tym. Wydarzyło się coś w Izraelu, to prawda. Ale naród izraelski patrzył na swojego wodza. Wiecie, jak on patrzył? Z płaczem. I wierzę w to, bo taki jest Boże zapis w testamencie, że i wy czasami musicie popłakać. No niestety, taka jest prawda. Nikt ci nie obiecał, że nie będziesz miał łezki wokół, jak będziesz wierzącym człowiekiem. Ale ta łezka zamieni się w radość. Zobaczcie, co się stało po 4 dniach. Po 4 dniach w tym Gilgal, jak oni świętowali Paschę, obrzezali się, wyzdrowieli, jak im Pan Bóg kazał ruszać na Jerycho, to zdobyli Jerycho, którego do dzisiejszego dnia Jozue zdobył Jerycho. Jest taka pieśń, Jozue zdobył Jerycho, Jozue zdobył Jerycho. Wiesz, co to znaczy w duchowym sensie? Największy twój wróg, który stoi na przeszkodzie, żebyś zyskał dziedzictwo Chrystusowe, został w Chrystusie pokonany. Możesz wziąć trąbę i trąbić. Nie masz takich możliwości, żeby cię ktoś od miłości Chrystusowej odwrócił, odciągnął, albo żeby ci zrobił krzywdę. Nigdy tego Bóg nie powiedział. Nawet wtedy, kiedy Achana ukamienowali, to też się stało wszystko według Bożej woli i wszystko pobiegło dalej. Nie zatrzymamy się na tej równinie w Gilgal. Oni widzieli jeszcze, i nikt nie powiedział, że w Sylo Jozue zbuduje przybytek. Ale oni coś czuli, że jakaś nadzwyczajna moc czy siła, czy coś ich tam czeka. I w tym cieniu tych Bożych obietnic za Gilgal stoi Sylo. Kiedy byliśmy w Sylo i oglądaliśmy to miejsce, jest tam wykopaliska takie, które świadczą o tym, że przybytek Boży zbudował Jozue w Sylo. Tak jest wspomniane, tak to jest. Najlepiej to oddaje 78 psalm, 60 wiersz, ale kiedy zobaczycie, że oni nie widzieli Syla, Bóg ci nie da za wiele do przodu zobaczyć. Patrz na Jezusa, jest napisane. Nie patrz na Sylo. Nie patrz na następne miejsce, gdzie się Bóg powołał. Zostaw to wiarą, krocz dalej do przodu. To jest około 30 paru kilometrów tylko i Bóg powołał Sylo. Macie tu na terenie Śląska, macie to dobrego, że macie co jakiś kawałek, jakiś tam zbór, jakaś grupa wierzących ludzi. Wy wiecie, jak to cieszy? Jedźcie na tą pustynię trochę dalej, gdzie macie co parę kilometrów albo co 2 kilometry jakiegoś bałwanka. Wiecie, jak to smuci? Kiedy patrzycie na to, co się stało w Gilgal, dlaczego zostawiam wam to poselstwo o Gilgal? Dlatego, że wierzący człowiek tego miejsca nie może pominąć w swojej historii pielgrzymki za Jezusem. Musisz dojść do takiego przekonania, do którego dostał apostoł Paweł: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiesz, gdzie on to powiedział? W Gilgal. Jak pisze list do Rzymian i pisze, że w Chrystusie wszyscy zmarliście i wszyscy ożywieni zostaliście, to jest Gilgal. W Nowym Testamencie znajdziecie tyle światła na to miejsce Bożego Słowa, że nie ma wymówki. Jest to bardzo prosto zapisane. W Chrystusie Bóg obłożył cię wszelkim błogosławieństwem niebios. Ruszaj w te góry. Nie bój się żadnego, powiedzmy, trudu czy przeciwności. Ruszaj. Ja ci mogę coś więcej powiedzieć. Z uśmiechem na twarzy ten pot, który wybędziesz z swojego czoła i znajdziesz się 800 metrów wyżej, będziesz bliżej 800 metrów Jezusa. Każdy twój krok, każde twoje zwycięstwo, każdy twój wymiar duchowego twojego życia nie jest daremny. Gdzie dojdziecie? No, końcem tej całej pielgrzymki jest Jeruzalem. A Jeruzalem jest na takiej samej wysokości jak Sylo, tylko w innym terenie dziedziczenia. Niektórzy mówią, że miejscem tym takim światłem właściwego tła chwały Bożej jest Jeruzalem. No ja bym chciał troszeczkę to sprostować, że Biblia nam mówi, że i Gilgal był przez 400 lat, i Sylon było około 400 lat, i Mispa była około, ja wam mogę powiedzieć, w jakich dziedzictwach to było, to nie było z Judą związane, to było związane z Efraimem, i znajdziecie wiele odnośników Bożego Słowa, gdzie zobaczycie, że w tym testamencie Bóg nie zapomniał o żadnym pokoleniu. Może czujesz się słaby w tym zborze, a może czujesz się tak odsunięty za któryś filar. Nie bój się. To jest miejsce przez Boga dla ciebie przewidziane. Bóg nie robi nic bez rozsądku. To nie jest przypadek, że siedzisz z lewej czy z prawej strony, że bardziej kochasz Jacka jak, powiedzmy, Jolkę, tak? To nie jest nic przypadkiem. To są kamienie żywe budujące się w dom duchowy, którym Chrystus przewidział twoje miejsce, twój wymiar i twoje kształty duchowe. Chciałbym, żebyś zostawił po sobie ślad. Wiesz, jaki ślad zostawili Izraelici w Gilgal? 12 kamieni. Prosty, jasny, klarowny. Niechby wasze świadectwo w Palowicach zostało tak silne, jak te 12 kamieni nad Jordanem. Życzę wam tego, żebyście opuścili tą miejscowość kiedyś. Duchowo przeszli poprzez próg waszych kłopotów i możliwości. Wejdźcie parę setek metrów wyżej w dziedzictwo Chrystusowe. Zobaczycie, że wszystko zginie. Zapomnijcie o Jordanie! A będziecie patrzyli, gdzie ten Bóg następną górę wybrał i gdzie tam będzie znowu nowe błogosławieństwo. Czy twoja wizja jest potrzebna temu zborowi? Jeśli jesteś klapniętym chrześcijaninem, którym ci tu nic nie pasuje, jeśli jesteś takim chrześcijaninem, który przychodzisz już resztkami sił się tu przywlokać, pamiętaj, Bóg cię potrzebuje dlatego, że cię wpisał w program swojego testamentu. Ty możesz być słaby i najsłabszy, tylko nie możesz o jednej rzeczy zapomnieć, że Jezus nie jest słaby. Musisz patrzeć na tego, który w Gilgal przemówił i mówi: słuchajcie, zepsuliście moje dziedzictwo. Zaprosiliście Gibeonitów do mnie, którzy mieli być wygubieni. Całą odpowiedzialność biorę na siebie. Daliście się oszukać. Ale Bóg na tym nie kończy. Nie bój się, ja poprowadzę twoją sprawę dalej. I to jest zachęcająca rzecz, że nie ty, ale Jezus przez swojego ducha poprowadzi twoją sprawę. Czy ty wiesz, że on chce cię wciągnąć, jak się nie da, nie wiem, to ci tam puści jakieś strachy albo kamienie z tyłu, żebyś się wystraszył, żebyś szedł do przodu. Różne sposoby używa Pan. I niech Pan wam pomoże, żebyście dalszą wizję waszego duchowego życia powierzyli Jemu. Panie, nie wiem, dokąd. Zróbcie tak, jak apostoł Paweł siedział tam w tym statku na samym dole i mówi: Panie Boże, ja wiem, że Ty mnie uratujesz. Kiedy to będzie? Nie wiem. Za ile dni? Nie wiem. No, co Ty za prorok? Nie wiem. Ale wiem, że On do mnie powiedział i On mnie uratuje. Kiedyś słuchałem kazanie na ten temat i jedno jedyne na tego aleksandryjskiego statku. Byłem podziwu pełny, że wierzący człowiek nie musi wiedzieć, co on jutro ma robić. Marian tu ogłosił, że chcą plany na cały rok zrobić, tak? Róbcie nawet na 2 lata, wszystko jedno. Ale muszę wam powiedzieć, że Jezus zrobi to, co zechce. To, że ja jestem dzisiaj u was, nie miałem takiej chęci. Bałem się tego kazania, bo mówię, nie zrozumiał mnie. Ja będę mówił o dziwnych rzeczach, ja tak z Panem dzisiaj żyję, ja zajmuję się dzisiaj plemionami izraelskimi, ja próbuję rozwiązać, co to są te losy tam rzucane, tak, co to jest, dlaczego, Panie Boże, dlaczego w Benjaminie tu żeś tą górkę przewidział dla Benjamina, a nie dla Efraima? Panie Boże, a co to jest, dlaczego żeś Jeruzalem postawił na granicy Dawida, Benjamina i Jeruzalemu, tak? Słowo Boże wszystko wyjaśni. Tak, Benjamin miał udział w Królestwie Południowym i stolica Jeruzalem leży dokładnie pomiędzy Benjaminem a Judą. Czy wiecie, że Bóg się nie pomylił? Powołał króla najpierw z Gibeon Saulowej, z Benjamina, po to, żeby przygotował drogę temu, który się urodził w Betlejem. Z drugiej strony Jeruzalem. To wszystko Boży zapis był. Jak ja patrzę na takie rzeczy, że w szczegółach mi się to wszystko zgadza, to wiecie, to najchętniej zabrał się na jakiś palący drogę, a mówił samolot i wylądował gdzieś tam w Tel Awiwie. Powiedział: Panie Boże, chcę to jeszcze raz zobaczyć. Ja chcę jeszcze raz przejść piechotą, powiedzmy, z Gilgal na przykład do Sylon. Ja chcę to zobaczyć. 30 parę kilometrów, to co to jest? No jednego dnia to zrobię. Nie zrobisz to, bracie, bo tam po drodze jest autonomia palestyńska i cię wyrżną. Tam możesz tylko pancernym samochodem przejechać. Przepraszam, to nie dojadę? Nie dojedziesz, tylko wsiądź w pancerny samochód. I tak jechaliśmy. Przesadzili nas i wsadzili nas w taki autobus, który ważył, ileś ton ważył, bo miał jakieś szyby specjalne i tego. I zajechaliśmy do Sylo. Ja bym chciał tam jeszcze raz piechotą. Ja gdybym tylko mógł. Szukałem jakiejś mapy, żeby wam to przybliżyć, żeby lepiej wam to powiedzieć, żeby wam coś polecić. Nie umiem. Nie mam. Takich map nie ma. Jak ja szukam biblijnych map, nie mam biblijnych map. Są jakieś tam mapy, jedne takie, drugie siakie, trzeciowakie, dobrze robione. Oczywiście orientacja jest dobra, ale Pismo Święte orientuje cię dokładnie, co ty masz zrobić. I jak zobaczyłem na Gilgal, to mówię, Panie Boże, wskazówki takie, które ty dajesz, są absolutnie pewne. Jak zobaczyłem Sylo, to zwątpiłem. To mówię, tak piękne miejsce, taka piękna płaszczyzna. Wy wiecie, że to są piękne okolice, obronne okolice, w których ten cały Izrael mógł być. I zbór jest taką płaszczyzną, takim polem. Ja wam powiedziałem na samym początku, że jak ja bym oczekiwał Pana Jezusa, to bym nie patrzył na kazalnicę, tylko bym patrzył tam na tamtą stronę. A może tam zaraz przyjdzie Pan z tysiącami aniołów swoich? I to cieszy. Chciałbym, żebyś miał taką wizję w swoim życiu. Nie, żebyś nie dał się absolutnie zbić z twojego tropu. Nie patrz na wschodnią część Jordanu. Nie patrz na to, co cię minęło i gdzie poszło. Patrz cały czas na zachód. Patrz tam, gdzie jest dziedzictwo Chrystusowe, które jest dwa razy takie jak normalne. Zobacz tam, gdzie rzeczywiście no, coś się wydarzy, co nam jest bardzo potrzebne. A Pan Jezus powiedział, a ja jeszcze raz przyjdę na tą samą górę. Wyobrażacie sobie, ile tam Arabów jest. Oni jakby mogli i usłyszeli, że Jezus tam przychodzi, to chyba by złapali siekiery i próbowali go wypędzić. Nie da rady. To jest wszystko zapisane. To są cienie rzeczy. Teraz, jeśli my mówimy o cieniach, to chcielibyśmy to zrozumieć w sposób nasz, praktyczny, duchowy, co my mamy robić. Chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Jest tylko jedną rzecz, co macie zrobić. Patrz na Jezusa. Patrz na tego, który jest początkiem twojej wiary. Zobacz, z jakiego dołka cię wyciągnął. Zobacz, co ci darował. Oglądaj jego. Nawet jak widzisz swojego brata czy siostrę obok, to popatrz na niego i powiesz, no tak, ale dzisiaj ten twój humor od Chrystusa nie jest, nie, nie. Budujcie się. Sprawdzajcie. Doświadczajcie. I patrzcie w stronę waszego bogactwa, który jest w Chrystusie. Jak zobaczyłem, jakie słowo greckie jest użyte na dziedzictwo Chrystusowe, to zwątpiłem. Kleronomia. Z klerem związane jak 100%. Jak zacząłem to czytać, to w ogóle ręce mi opadły. Próbowałem znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie tego, nie znalazłem. Musiałem w Słowie Bożym wertować w jedną i w drugą, żeby znaleźć dokładne określenia, co to jest i jak to jest. Jesteś powołany do dziedzictwa Chrystusowego, które jest zapisane dla ciebie w niebie. I to jest pierwszy punkt. Jesteś po drugiej stronie Jordanu. Nie masz udziału w dziedzictwie trzech plemion wschodniej części. Musisz to zrozumieć. Twoje dziedzictwo zaczyna się dopiero od momentu, kiedy przekroczysz Jordan. Ono jest zagwarantowane dla ciebie w niebie. Czy ty rozumiesz, o co ty walczysz? Każdy twój krok, każda twoja modlitwa, każdy twój dar, każdy twój gest. Witaj się z drugą osobą, żeby to przywitanie było w niebie zarejestrowane. Tak się witaj. A jak jesteś fałszywy, to uważaj, bo tego to nie ma żadnego znaczenia. Ty musisz dbać, żeby to było tak szczere, żeby to było tak prawdziwe, jak Jezus w stosunku do ciebie. Zobaczcie, że każdego dnia ty budujesz swoje wartości w Chrystusowym dziedzictwie. Ty masz świecić jak gwiazdy na niebie, jak mówi prorok. Ty masz z tamtej strony się znaleźć, tak jak mówi Jezus przez swojego ducha, nienaganny, bez skazy, bez smazy, przed Chrystusem. Ty nie masz być byle jakim chrześcijaninem z drugiej strony. Ty masz stanąć w pełnej wartości twojej. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Jezus cię przywita i on będzie się lubił tym, co udało mu się z Jankiem zrobić. Jak przedstawi Janka Jezus, to ja z baraniny. A ja cię widziałem w zborze na ostatniej ławce. Ty zawsze byłeś taki cichy. Nie wiedziałem, co z tobą robić. Kazania żadnego nie wygłosiłeś. Śpiewać nie bardzo umiałeś. Jezus cię powołał do dziedzictwa i darował ci miejsce, które było dla ciebie zapisane u Jego boku. Kiedybyśmy teraz zaczęli mówić o bogactwie z tej drugiej strony Jordanu, to nigdy byśmy nie skończyli. To by trzeba było przenieść palowicę z księstwa Raciborskiego do księstwa Judzkiego i pobyć parę dni w Gilgal, zobaczyć, tam nie ma nic, tam jest piasek. Tam po ziemskich rzeczach nie zostało absolutnie nic. Nie wiem, kiedy odkryją te 12 kamieni, one pewno się zapadły pod Jordan. Pan Bóg je schował, bo nie chce, żeby go tam ktoś splugawił, tak? Ale faktem jest, że przez to pokazał nam, że nasze dziedzictwo w Chrystusie zaczyna się po śmierci. Zwycięstwo zmartwychwstałego Pana jest twoim udziałem i od tego zaczynasz swoje życie. Jeśli nie wierzysz w zmartwychwstałego Pana, albo masz plamy na oczach, że go nie widzisz, albo masz okulary, które ci skierują twój wzrok z Jezusa na ziemskie płaszczyzny, spróbuj to zdjąć. Zapłacz w tym Gilgal, tak jak oni zapłakali. Mój Panie Boże, tyle czasu minęło, a ja taki biedny chrześcijanin. Bóg twój głos usłyszy. Nie będziesz tym poniewierany. On lubi nawet, jak ty zrozumiesz jego poselstwo. To nie jest dziwne, że czasami człowiek przy nawróceniu płacze. To nie jest nic dziwnego. On tego nigdy w życiu nie widział. Stało się coś, co w ogóle jest nieopisane żadnemu ziemskiemu człowiekowi. Każdy z nas przeżył to samo. Bóg cię zaprasza do Gilgal, Bóg cię zaprosił do palowic. I Bóg chce, żebyś w palowicach zobaczył, jakie przełożenie, jaką transmisję ma Pan Bóg ze zboru ziemskiego, kiedy widzimy się tymi ziemskimi oczyma, siedzimy obok siebie, śpiewamy razem, przeniesie nas w górę, do swojej ojczyzny, górnej Jeruzalem, i tam posadzi nas i posadzi nas obok. Wiecie, z czego się cieszę? Że mnie zaprosiliście. A powiem wam dlaczego. Nie dlatego, że jesteście tacy grzeczni i że cieszę się być na Śląsku. Nie, nie. Tylko wasze zaproszenie jest wykonaniem Bożego Testamentu. Zaprosiliście mnie tu po to, żebym ja miał udział w chwale Chrystusowej razem z wami. I dlatego z pełną odpowiedzialnością powiem wam, zdajcie sobie sprawę, że wykonawca testamentu, Jezusa Chrystusa, jest z jednej strony bardzo dokładny, a z drugiej nigdy nie zrezygnował z wykonania tego testamentu. Nie masz wpływu na niego, on ani nie śpi, ani nie drzemie. On absolutnie nie rezygnuje z niczego i on chce ciebie widzieć u siebie, u swojego boku. I on to robi ze względu na Jezusa. Duch Święty robi to ze względu na Jezusa. Poddaj mu się, żebyś mógł być tym pięknym kamieniem, pięknym perłą, jak mówi apostoł Paweł, ten skarb, który masz, masz w glinianym naczyniu. Nie patrz na gliniane naczynie. Patrz na skarb, który masz w swoim sercu. Patrz na Jezusa. Niech wam Bóg w tym dopomoże. I dlatego cieszę się, że jestem z wami, bo to zostało zapisane w niebie. I z tego się cieszę. I to jest moje dziedzictwo. Tak, będę z wami. Jak wy tam w niebie rozpoczniecie jakąś pieśń, powiedzą, palowice teraz proszę zaśpiewać, tak? To ja śpiewam razem z wami. Słyszałem jakieś nowe pieśni tutaj. Bardzo mnie to cieszy. Chciałbym, żebyście się tym skarbem radowali. Teraz jedno słowo na sam koniec wam powiem. Mój zawód czyni mnie w tym bardzo aktywnym. Dlatego, że ja mam przyjść do kogoś, kto ma zielone pojęcie na temat swoich przodków i mam powiedzieć, słuchaj, kochanie, ty jesteś dziedzicem. Ty masz taki ogromny spadek. I chciałbym, żebyście się tak ucieszyli, że w Jezusie, wiecie, co wam się stało dzisiaj? Nawet nie zdajcie sobie sprawy. Jeśli Bóg mnie posadzi w niebiesie i będzie chciał pokazać, czy zaprezentować, jak to dzisiejsze modne słowo jest, mnie Pawła w niebie, tak? To zakrzyknie, palowice, chodźcie. I wy będziecie świadkami tego. Wy jesteście żywymi kamieniami, którzy położy Pan Bóg i właśnie cieszę się z takich kamieni, które leżą obok mnie. Nie tych dalekich, gdzie ich nie znam, tak? Oczywiście wspominamy czasami w modlitwie i tych, co są w Afryce i w Azji, ale tych, którzy są blisko nas, mamy często w sobie, chcemy je wspominać, chcemy z nimi żyć. I dlatego cieszę się z tego, że mogliśmy bliżej się poznać i jak Bóg wypełnił was radością przez spojrzenie, takie trochę dalsze spojrzenie. Zobaczcie, że Gilgal jest wpisany w program testamentu Pana Jezusa Chrystusa. I z tego się cieszę. Amen. Amen.